Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Michała Kołodzieja zatytułowanej O rzekomej zbrodni na Monte Cassino.
18 marca 1983 roku w pierwszym programie telewizji zachodnio-niemieckiej nadana została audycja pod tytułem Zbrodnie wojenne. Jej treść wywołała falę oburzenia wśród Polaków zarówno w kraju, jak i na emigracji. W audycji tej znalazło się mianowicie stwierdzenie, że Polacy, którzy zdobyli 18 maja 1944 roku ruiny klasztoru Monte Cassino, dokonali tam mordu na kilkunastu rannych żołnierzach niemieckich. Reakcje polskiej prasy na te odkryte nagle po 40 prawie latach rewelacje były jednoznaczne. Oczywiście szczególnie dotknięci tym oskarżeniem poczuli się byli polscy żołnierze, którzy brali udział w walkach o Monte Cassino. Generał Klemens Rudnicki, prezydent Rady Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, SPK, z siedzibą w Londynie, oraz major Stefan Soboniewski, prezydent tej federacji, skierowali pismem z 30 marca 1983 roku ostry protest do ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Londynie. Oto jego treść.
Nawiązujemy do telewizyjnego filmu dokumentalnego Kriegsverbrechen, wyprodukowanego przez Liebe TV, nadanego w piątek 18 marca 1983 roku przez WDR ARD w pierwszym programie. W filmie tym wymieniono zbrodnię popełnioną według filmu przez polskich żołnierzy, którzy walczyli pod Monte Cassino. Cytujemy ten fragment dosłownie. Po zdobyciu ruin klasztoru na szczycie góry polscy żołnierze znaleźli w piwnicach 16 rannych żołnierzy niemieckich i dwóch noszowych, których zamordowali przez poderżnięcie gardeł. My, byli żołnierze i oficerowie polskiej armii, którzy walczyli z naszymi zachodnimi aliantami przeciwko tyranii Hitlera, z całą mocą protestujemy przeciwko temu strasznemu i nieuzasadnionemu twierdzeniu. Honor żołnierzy Republiki Polskiej nie pozwala zignorować tego zniesławienia, które trudno opisać.
Dalej następują konkretne żądania wymazania tego szczegółu z taśmy, przeproszenia byłych polskich żołnierzy, opublikowania tego protestu w większych niemieckich gazetach z oficjalnym zdementowaniem zniesławiającego Polaków fragmentu. Po 5 tygodniach nadeszło dosłownie 13 linijek odpowiedzi. Redaktor tej rozgłośni, Jürgen Rühle, z przyjacielskimi pozdrowieniami zakomunikował.
Ze zdziwieniem przyjąłem panów reakcję na naszą audycję Zbrodnie wojenne. Nie chodziło nam o to, by wywoływać nienawiść między narodami, lecz jedynie by pokazać, że każda wojna prowadzi do nieludzkich zachowań. Firma, która tę audycję wyprodukowała, zapewniła nas, że na wszystkie twierdzenia ma świadków. Ale ponieważ twierdzenie stoi w sprzeczności z innym, w wypadku powtórnej emisji tego programu kwestionowany fragment zostanie opuszczony.
A więc nie powtórzymy. Oczywiście Stowarzyszenie Polskich Kombatantów nie mogło w żadnym wypadku uznać za wystarczające takie wymigujące się od odpowiedzialności załatwienie sprawy telewizji niemieckiej. 17 listopada 1983 roku wspomniany już major Soboniewski oraz sekretarz generalny SPK Zygmunt Szatkowski wysyłają ponownie list do Westdeutscher Rundfunk. Przytoczmy jego fragment.
List panów nie spełnia postulatów ani żądań tych, którzy brali udział w bitwie pod Monte Cassino. Kategorycznie stwierdzamy, że wypadki przedstawione w programie panów nie miały miejsca. Jesteśmy zdania, że jesteście panowie odpowiedzialni za przygotowanie materiału i zbadanie spraw, które nadajecie. Żołnierze drugiego polskiego korpusu, których tu reprezentujemy, oczekują przeprosin przez środki masowego przekazu.
Mijają święta Bożego Narodzenia, mija nowy rok, a rozgłośnia Westdeutscher Rundfunk nie odzywa się. Pomija sprawę milczeniem. Dnia 9 lutego zarząd główny SPK zwraca się więc do nich ponownie. Podkreślając brak odpowiedzi, jednocześnie informuje, że uzyskano w międzyczasie deklarację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z Genewy stwierdzającą, że, cytuję, nie istnieje w naszych archiwach żaden raport o tego rodzaju incydencie. Zarząd główny SPK kończy swój list zdaniem.
Z Sprawa nie tylko nie będzie zapomniana, ale stanie się źródłem zwiększonych napięć. Będą one na rękę tym, którzy chcą niezgody między narodami Europy.
Westdeutscher Rundfunk w Kolonii milczy jednak w dalszym ciągu. Przerwijmy teraz na kilka minut tę relację o wymianie korespondencji między polskimi organizacjami kombatanckimi a przedstawicielami niemieckiej telewizji. Na tym bowiem etapie w dalsze załatwianie tej przykrej sprawy zaangażował się pewien obywatel Niemieckiej Republiki Federalnej, który z pobudek, o których za chwilę opowie nam on szerzej sam, postanowił pomóc zniesławionym polskim żołnierzom. Otóż we wrześniu ubiegłego roku spotkali się w Monachium dwaj byli szkolni koledzy, przedwojenni absolwenci gimnazjum imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Jednym z nich był Polak z Będzina, inżynier Stanisław Nowicki, który po kilku miesiącach hitlerowskiej okupacji zdołał drogą przez Karpaty wydostać się z Polski i po licznych przygodach dotarł do Aleksandrii. Tam zgłosił się ochotniczo do 3. Dywizji, walczył także pod Monte Cassino w oddziale łączności przy dowództwie 3. Dywizji Strzelców Karpackich już jako kapral podchorąży. Drugim był Niemiec, Bawarczyk z Rosenheimu, który swoje dziecięce i młodzieńcze lata spędził w Sosnowcu. W latach wojny był żołnierzem Wehrmachtu, walczył na froncie wschodnim. Po wojnie wrócił do Bawarii, był tu aktywnym działaczem związków zawodowych oraz członkiem zarządów kilku bawarskich organizacji i instytutów nauk politycznych. Pan Aleksander Tippelt jest ze mną w studio. Proszę pana, domyślam się, że właśnie podczas tego spotkania z pańskim byłym szkolnym kolegą Stanisławem Nowickim, który jak wiem jest członkiem SPK w Londynie, dowiedział się pan o całej tej sprawie.
Ze Staszkiem Nowickim spotkaliśmy się 2 lata temu w Londynie, po 44 latach. W ubiegłym roku odwiedził mnie w Monachium. Rozmawialiśmy o wszystkim, niemal do rana. W pewnym momencie zaczął skarżyć się na niemiecką telewizję i opowiedział o zarzucie dotyczącym masakry rannych Niemców pod Monte Cassino i że to kłamstwo polscy kombatanci bezskutecznie starali się za pośrednictwem rozgłośni w Kolonii sprostować i uzyskać przeproszenie. Obiecałem mu wówczas, że się tą sprawą zajmę.
Nie przypuszczał pan zapewne, że zajmie to tyle czasu.
Proszę pana, ja uważałem Westdeutsche Rundfunk za nadzwyczaj poważną instytucję, szczególnie w zakresie audycji historii współczesnej. Czułem się także jako Niemiec do pewnego stopnia odpowiedzialny i przez to zobowiązany bronić przed moim polskim przyjacielem honoru naszej niemieckiej instytucji. I poza tym tak osobiście byłem przekonany, że jednym listem przyczynię do wyjaśnienia nieporozumienia.
A od czego pan zaczął?
Po prostu napisałem do Westdeutscher Rundfunk i poprosiłem o przesłanie powielonego tekstu tej audycji. Już po paru dniach leżał on na moim biurku, wyszukałem interesujące fragmenty i dopiero wówczas naprawdę zdziwiłem się.
Czym? Czy były jakieś nowe elementy?
No, niech pan proszę posłucha. Na 18 stronie tego manuskryptu znajduje się zeznanie głównego świadka tego nieprawdopodobnego oskarżenia, Manfreda Hoflenera, poprzedzone następującym komentarzem. Cytuję, tłumacząc od razu na język polski. 18 maja 1944 roku Niemcy wycofują się z miasta i ze zniszczonego klasztoru. Gdy oddziały amerykańskie, angielskie i polskie obsadzają ruiny klasztoru, pozostało tam jedynie paru rannych. Koniec cytatu. Dalej znajdujemy już to, co powiedział Hoflener. Znowu cytuję. Jak jeszcze nasi ludzie mogli obserwować, polski oddział wdarł się do klasztoru między Casa San Onofrio a wzgórzem 445. W klasztorze było wówczas jeszcze 16 ciężko rannych, wśród nich także jeden polski oficer jeden, trzech, dwóch polskich żołnierzy i jeden Hindus pod opieką jednego lekarza i oficera sanitarnego z naszej strony. Ci dwaj sanitariusze schowali się u tych przed wdzierającymi się Polakami i musieli obserwować, jak ci Polacy ich własnych ludzi i naszych ostrzeliwali pistoletami maszynowymi i potem tym ludziom jeszcze poprzecinali gardła.
No, takiej wersji, przyznam, nie słyszałem. W różnych protestach przeciwko treści tej audycji zawsze się mówiło o rzekomym zamordowaniu rannych Niemców. Nigdy, że Polacy zabili też własnych ludzi. Nie ma też mowy o lekarzu czy oficerze sanitarnym, a tylko o nosicielach noszy.
Tak, proszę pana, zgadza się. Oczywiście też mnie też to rzuciło się w oczy. Właśnie na tym polega perfidia i podłość zarzutu Hoflenera. Byłem również zdziwiony, że we wszystkich uchwalonych protestach i w publikacjach polskiej prasy emigracyjnej ten, moim zdaniem, bardzo ważny szczegół nie był w ogóle wspomniany. I dlatego postanowiłem dokładnie przebadać, w jaki sposób on powstał.
W odpowiedziach Westdeutsche Rundfunk na protesty Stowarzyszenia Polskich Kombatantów ciągle jest mowa o firmie Liebe TV. Czy mógłby pan jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom, co to za firma i kto był właściwie autorem tej audycji?
Mein Gott, z chęcią. Otóż istnieje w Monachium duże wydawnictwo Liebe, Gustav Liebe Verlag. Wydało ono między innymi, i warto to zaznaczyć, książkę Janusza Piekałkiewicza Bitwa pod Monte Cassino. 20 narodów walczy o jedną górę, w której wydarzenia towarzyszące zajęciu klasztoru są przedstawione zupełnie inaczej niż pokazuje to wspomniana audycja Liebe TV. Liebe TV to firma córka Gustav Liebe Verlag, specjalizująca się, jak wyjaśnia to jej nazwa, produkcją nagrań telewizyjnych.
Czyli ta sama firma rozpowszechniała dwie różne wersje tych samych wydarzeń.
W rzeczy samej, z takim mniej więcej pytaniem zwróciłem się więc do wydawnictwa Gustav Liebe listem z 26 marca tego roku, ale odpowiedzi nie otrzymałem. I prawdę mówiąc, nie spodziewałem się. Przechodząc zaś do autorów audycji o zbrodniach wojennych, jeden z nich to dr Wolfgang Benor. Dosyć znany autor, publikujący w nielicznych wprawdzie, ale istniejących skrajno-prawicowych kołach nacjonalistów niemieckich, skupionych wokół, dzięki Bogu, mało czytanego Deutsche National- i Soldatenzeitung, niemiecko-narodowa i żołnierska gazeta. Drugim autorem jest dr Michael Vogt, mało wyraźna postać, i wreszcie trzecim dr Alfred Maurice de Zayas, kręcący się po różnych naukowych, a raczej półnaukowych, prawicowych instytucjach w Republice Federalnej. To właśnie jego zasługa odkrycie tego rzekomego świadka Hoflenera i namówienia go do występu w telewizji. Jak więc pan widzi, to było dobrane towarzystwo autorów.
Ale nie stracił pan ochoty na zajmowanie się dalej tą sprawą?
Wprost przeciwnie. Poczułem, że nareszcie będę mógł przyłapać ich przy świadomym fałszowaniu historii. Miałem wielką ochotę zdemaskować ich i dlatego zaraz, listem z 23 marca tego roku, zwróciłem się do dr Venor z Liebe TV z następującymi pytaniami. Cytuję fragment mojego listu. Tytuł audycji brzmi dokładnie Zbrodnie wojenne na podstawie akt Komisji Badawczej Wehrmachtu. Czy zamordowanie rannych pod Monte Cassino jest w tym zbiorze dokumentowane? I który z wymienionych trzech autorów odpowiada za tą część? Zamordowanie rannych? Oraz chciałbym nawiązać kontakt z świadkiem Manfredem Hoflenerem. Czy mógł mi pan podać jego adres? Kilka dni później, w kolejnym liście do dr Venor, zwróciłem jego uwagę na niezgodność wersji w audycji telewizyjnej z wersją książki Piekałkiewicza i zapytałem, cytuję, Czy ta nowa wersja rozpowszechniona przez Lwy TV, to znaczy zamordowanie rannych, jest prawdziwa? Oraz od kiedy to należy do zwyczaju tego samego przedsiębiorstwa rozpowszechniać dwie sprzeczne ze sobą wersje?
Z Westdeutsche Rundfunk na razie nie korespondował pan.
Przeciwnie. Napisałem do nich również, ale dopiero po zapoznaniu się z treścią korespondencji między nimi a Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Londynie. Mój protestujący list skierowałem do intendanta Westdeutsche Rundfunk, pana von Zyl, i powołałem się na dwie pobudki mojej interwencji. Pierwsza to mój osobisty sprzeciw jako znawcy problematyki polskiej. Przez prawie 30 lat współpracowałem przeciw szkoleniach politycznych w Bawarii i w innych krajach Republiki Federalnej jako docent i instruktor nauk politycznych. I pobudka druga, że prosili mnie o to moi polscy przyjaciele z Londynu.
To znaczy, że występował pan już nie tylko we własnym imieniu, ale także na prośbę czy zlecenie kombatantów z Londynu.
Początkowo nie. Robiłem to na własną odpowiedzialność. Dopiero później, na wniosek Staśka Nowickiego, otrzymałem, dokładnie to było 10 kwietnia bieżącego roku, od kierownictwa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów pismo z podziękowaniem za zajęcie się tą sprawą, z prośbą o dalsze sugestie i upoważnienie do kolejnych kroków.
Wróćmy więc może do pańskiego listu, przypomnę, z 28 marca bieżącego roku, do intendenta Westdeutsche Rundfunk.
Po pierwsze, starałem się jemu wyjaśnić, dlaczego polscy kombatanci skierowali swoje protesty pod niewłaściwy adres. Nie znali przecież struktury organizacyjnej telewizji niemieckiej i w związku z tym odpowiedzialności. Równocześnie wyraziłem zdziwienie, że w ogóle nadano taką informację. Mam na myśli to rzekome zamordowanie rannych. Informację oparto na zeznaniu jedynego tylko świadka, który zresztą sam nic nie widział i na innych się powołuje. Naturalnie zaatakowałem odpowiedzialnego redaktora, pana Rühle, pisząc, że wątpię w jego dobrą wolę i odmawiam mu kompetencji redaktorskich.
No, to wyraził pan to dość mocno. Nie za mocno?
A nań. Według mnie zdaje się absolutnie nie. Zwłaszcza teraz, z kilkumiesięcznego już dystansu, muszę stwierdzić, że redaktor, widząc, kto jest autorem, powinien być podwójnie ostrożny. A jeśli nie zorientował się, że ten świadek w rzeczy samej nie jest żadnym świadkiem, to on też nie jest redaktorem. Dlatego w zakończeniu mojego listu napisałem: uważam tę część audycji za wzorowy przykład tworzenia legendy i fałszowania historii i zaproponowałem honorowe załatwienie całej sprawy.
No i jak wyglądała odpowiedź?
Pan rzeczywiście nie zna Westdeutsche Rundfunk. Oni milczą zasady. Odpowiedź przyszła dopiero po 6 tygodniach, gdy w międzyczasie wysłałem do nich 2 dalsze listy.
Wspomniał pan przedtem list do autorów, czyli do Lwy TV. Kiedy oni odpowiedzieli?
A oni odpowiedzieli dość prędko. Już po kilku dniach. Pan pamięta, że pytałem, czy rzekoma zbrodnia jest zarejestrowana w aktach Wehrmachtu, w aktach tak zwanej Komisji Badań Zbrodni Wojennych. Odpowiedź była typowa. Brzmi ona jak następuje.
Może zacytujemy głosem naszego speakera.
Nasza dokumentacja opiera się na aktach tej komisji, ale nie wszystkie przestępstwa wojenne mogły przez tę komisję ze względu na sytuację wojenną i zbliżający się koniec wojny zostać ujęte. Poza tym stan akt oddanych Federalnemu Archiwum Wojskowemu zwrócony przez Stany Zjednoczone jest niepełny. Także szereg zbrodni wojennych, które prawdopodobnie znajdowały się w aktach, nie może być już dzisiaj zadokumentowany. Byliśmy więc zmuszeni sami przeprowadzić dochodzenie.
No proszę, co pana to powie? Tytuł audycji mówi, że opracowano ją na podstawie akt Komisji Wehrmachtu. A jak się człowiek pyta, gdzie są te akta, pod jaką sygnaturą, otrzymuje taką odpowiedź. Wymówka typowa dla takich autorów.
No i jaka była pańska reakcja? Nie można przecież treści tego listu uznać za odpowiedź na postawione przez pana pytania.
Ajejejej. Szczerze mówiąc, byłem oburzony, ale jednocześnie i zadowolony. Spodziewałem się, że nie potrafią podać konkretnych źródeł, bo ich przecież nie ma. Natychmiast więc odpowiedziałem 5-stronicowym listem, rozbijającym ich argumentację i wykręty. Posłałem także kopię do intendanta Westdeutscher Rundfunk, do której dołączyłem jeszcze tłumaczenie listu spadochroniarza niemieckiego do dziennika polskiego w Londynie, w którym ten podkreśla rycerskie zachowanie Polaków wobec jeńców niemieckich. Mój list do intendanta Westdeutscher Rundfunk zakończyłem zdaniem, które może przytoczę. Brzmi ono tak. Nie mogę zataić, że jako Niemiec byłbym dumny, gdybym mógł stwierdzić, że w państwie i w społeczeństwie, takim jak nasze, pomyłki wprawdzie mogą się zdarzyć, ale że się też ma odwagę do nich przyznać.
A skąd Lübe TV znalazło tego świadka, Hoflenera? Czy nie można było jego rewelacji zdemaskować bezpośrednio? Czy miał pan z nim jakiś kontakt? Pisał pan do niego?
Nie tylko. Uzyskałem jego adres. On mieszkał w Austrii. Odwiedziłem go w jego prywatnym mieszkaniu w Schwaz w Tyrolu. Hoflener potwierdził mój zarzut z tym, że mówił teraz o jednym Stabsarzt, to znaczy oficer lekarz w randze kapitana, i o jednym Sanitätsfeldwebel, sierżant sanitariusz. Że to właśnie oni schowali się w ruinach, a potem w ciągu następnej nocy dotarli do wycofujących się niemieckich oddziałów i właśnie jemu, Hoflenerowi, opowiadali osobiście o tej masakrze. Gdy zapytałem go o nazwiska tego lekarza i tego sanitariusza, to on, mimo że podobno znał ich osobiście, nie mógł sobie przypomnieć. Twierdził za to, może najlepiej zacytuję dosłownie. Byli ponadto zakonnicy, którzy mi potwierdzili po wojnie, a którzy naturalnie już nie żyją. Gdy wtrąciłem, że zakonnicy nie mogą być świadkami, gdyż sami przecież nic nie wiedzieli, to on odparł, skąd oni to mają, nie wiem. Ale także zakonnicy w Monte Cassino opowiadali mi, że Polacy niemieckim rannym jeszcze ponadto gardła podrżnęli.
Jakie wrażenie zrobił na panu Hoflener?
Ach, ty liwy got. Gadał jak nakręcony. Robił wrażenie zadowolonego, że może przed kimś opowiedzieć swój wojskowy życiorys. Moje uczucia są tu jednak nieważne. Chodziło mi jedynie o usłyszenie jego argumentacji i jego dowodów. Zresztą dodam na marginesie, Hoflener już nie żyje. Zmarł kilka tygodni po naszej rozmowie.
Ale jak wiem, zdążył jeszcze napisać do pana jeden list.
Tak, tak, napisał. 24 maja to było, tak. 5 dni po naszym interwiu. Napisał wówczas, jakby wyczuwając, że jego ustna wypowiedź nie wypadła przekonywująco. Pan pozwoli, że cytuję. Ja powiedziałem panu, że w latach 60. zakonnicy w Monte Cassino opowiadali mi o tych niecnych czynach. A pan pytał, skąd oni to wiedzieli. Oni też nie byli naocznymi świadkami. Tak, z pełną pewnością po zajęciu Monte Cassino przez aliantów benedyktyni pracowali jako księża w położonych wokół kościołach i udali się natychmiast na ich świętą górę. I nie alianci, cytuję nadal dosłownie Hovlenera. Natomiast zakonnicy z Cassina trupy pochowali i oni zapewne widzieli, jak ich urządzono. W latach 60. opatem na Monte Cassino był Ildefonso Rea, nienawidzący Niemców, i nikomu nie wolno było nic na korzyść Niemców powiedzieć. Ja w czasie moich odwiedzin ponownie trafiłem na szwajcarskich i niemieckich zakonników, którzy byli w San Anselmo w Rzymie i przyjechali na Monte Cassino w odwiedziny. Oni służyli mi jako tłumacze, szczególnie pater Fidelis i pater Burkhardt albo Burgfried. Przetłumaczyli mi parokrotnie owe wstrzesające zeznania starych zakonników. To również, tak pisze Hovlener, utwierdziło mnie w wierze, że powiedziałem prawdę.
Tak, więc jest to znów nowa wersja źródeł wiadomości Hovlenera. To ciekawe, że pamięta nawet imiona zakonników. Ciekawe, ale i chyba podejrzane, bo albo je wymyślił, żeby uprawdopodobnić swoje słowa, albo rzeczywiście znał ich i wie, że już nie żyją.
Drogi panie, i ja miałem podobne podejrzenia. Nie było jednak innego wyjścia, jak sprawdzić i spróbować odszukać tych zakonników. Pomógł mi w tym polski zakonnik, benedyktyn, przebywający w Rzymie, który przejrzał dokładnie wszystkie roczniki zakonu, gdzie, kto był i kiedy. To pozwoliło mu zwrócić się do kilku zakonników, których Hovlener wymienił i którzy dzięki Bogu żyją. Ojciec dr Burkhard Neuenhäuser, były prezes Instytutu Liturgicznego w Ateneum San Anselmo, emerytowany profesor z opactwa Maria Lachko o Kolonii, pisze:
kiedyś w latach 60. czy 70. rozmawiałem z tym czy innym podoficerem, gdzie, czy tutaj w Maria Lach, czy w Rzymie, tego już nie wiem, którzy starali się wyjaśnić zasługi niemieckich żołnierzy przy ratowaniu biblioteki i archiwum. Ojca imieniem Burkhardt nie znam. Jeśli pan Hovlener jest jednym z tych podoficerów, to ma on mnie na myśli. Ja zaś nigdy nie słyszałem o takim morderstwie. Pana Hovlenera nie znam.
Zaś ojciec, dr Notker Figlister z opactwa Disensji Szwajcarii, obecnie profesor na Uniwersytecie w Salzburgu, napisał do mnie:
nie mogę panu dać innych informacji oprócz stwierdzenia, że ja o tym sugerującym zbrodnię zarzucie absolutnie nie słyszałem.
I w ten sposób rzekomi świadkowie Hovlenera okazali się jako świadkowie wyssani z palca.
Tak, ale żeby raz na zawsze skończyć z powoływaniem się na benedyktynów jako tych, co byli rzekomo świadkami masakry, napisałem niedawno do opata Monte Cassino, don Bernardo Donorio, i do opata prymasa Federacji Benedyktyńskiej San Anselmo, doktora Wiktora Damert. Przedłożyłem im cały posiadany materiał, w tym wnioski z opracowań historycznych, i zwróciłem się z prośbą o zajęcie definitywnego stanowiska. Oczekuję obecnie na odpowiedź.
To znaczy, że przejrzał pan także ogromną przecież literaturę historyczno-wspomnieniową związaną z bitwą o Monte Cassino.
Ja szczegółowo przejrzałem tylko wydawnictwa niemieckie. Natomiast mój przyjaciel w Londynie, Stasiek Nowicki, zagłębiał się w tym czasie w pozycję w języku angielskim, polskim i włoskim, szukając tam jakichkolwiek zmianek o domniemanej zbrodni. Przejrzał dokładnie 30 książek i oczywiście nic nie znalazł. Ponadto, korzystając z rad i pomocy Nestora Polskiego Wojennego Dziejopisarstwa, pana doktora Mieczysława Młotka z Londynu, miał możliwość przejrzeć dokumentację archiwalną dotyczącą bitwy. Współpracowaliśmy bez przerwy. Co kilka dni wymienialiśmy informacje, dowody, rezultaty dotychczasowych badań. Przyznam się, że było to coś pasjonującego. Bez jego pomocy nie dałbym sobie absolutnie rady.
Proszę pana, w czasie tej relacji o korespondencji z zakonnikami, a później o literaturze dotyczącej Monte Cassino, zapomnieliśmy o Westdeutsche Rundfunk. A jak przypuszczam, wymiana korespondencji trwała. Jaki był jej efekt?
Ja, tak, ale niestety, przykro mi o tym mówić, bez specjalnego rezultatu. Zwlekanie z odpowiedzią, próby wykręcania się z odpowiedzialności. Tak, na przykład w liście z 7 maja 1984 roku pan doktor Hans-Jürgen Rosenbauer, szef oddziału głównego Wiedza i Kultura w Westdeutsche Rundfunk, napisał do mnie. Cytujemy.
Jeżeli nasz film wywołał u pana niedobre wrażenie, to żałujemy i w razie powtórki wytniemy całą kwestionowaną przez pana sekwencję. Chodzi zresztą o niecałe 60 sekund w 90-minutowym filmie, którego przy najlepszej woli nie można określić jako obciążonego prawicowo.
Gdy to przeczytałem, myślałem, że mnie krew zaleje. Dnia 29 maja w odpowiedzi poprosiłem pana doktora Rosenbauer, by na przyszłość dokładnie czytał moje listy. Napisałem mu również, żeby komuś odebrać honor, to nie trzeba nawet 60 sekund, wystarczy 5. I że nigdy nie pisałem, że audycja jest obciążona prawicowo, lecz że jej autorzy są jako tacy znani. I że Liebe TV moim zdaniem po prostu Westdeutsche Rundfunk wmanewrowała w tą nieprzyjemną sytuację. Tym razem odpowiedź przyszła już po 2 tygodniach. Krótka, 9 linijek. Zakomunikowano mi, że w przyszłym roku audycja ta będzie powtórzona i przy tej okazji umieszczone w odniesieniu do Monte Cassino odpowiednie uzupełnienie.
To znaczy, domyślam się, jakaś forma wyjaśnienia i przeprosin, chyba.
Tego niestety nie wiadomo. Dlatego wysłałem znów list z dalszymi dowodami bezpodstawności twierdzeń Hovlemera, między innymi wyjaśnienia benedyktynów w tej sprawie. I jeszcze raz stwierdziłem, czas na przeprosiny. Gdy milczenie ze strony Westdeutsche Rundfunk przedłużyło się, wysłałem dokładnie, to jest 15 listopada, znów list do intendanta tej rozgłośni. Stwierdziłem, że Liebe TV nadużyło tytułu audycji i tym samym oszukało Westdeutsche Rundfunk, wspólnotę niemieckich rozgłośni i wszystkich telewidzów. Nadmieniłem też, że po dokładnym zbadaniu wszystkie wersje podane przez Hovlenera okazały się całkowicie bezpodstawne. Zaznaczyłem na końcu, że jest to już mój ostatni list do Westdeutsche Rundfunk i w przypadku dalszego braku pożądanej reakcji będę zmuszony gdzie indziej szukać satysfakcji.
Czy nadeszła odpowiedź na ten, jak pan to określił, ostateczny list?
Tak, tym razem prędko. Odpowiedź przyszła dokładnie po 14 dniach. Dyrekcja telewizyjna Westdeutsche Rundfunk pisze.
Podejmuję pańską uwagę. W ostatniej części listu, w którym zakomunikował pan, że pańskie pismo jest ostateczne i proszę o zrozumienie, że nasze dzisiejsze pismo również musi być ostateczne w tej sprawie ze strony Westdeutsche Rundfunk. Obustronne argumenty zostały wymienione i przy najlepszej woli nie widzimy możliwości ponownego rozpatrywania sprawy. Z przyjaznymi pozdrowieniami.
Chyba nie usatysfakcjonowała pana ta odpowiedź. Poza tym o jakiej wymianie argumentów mowa? Z tego co do tej pory słyszeliśmy, argumenty szły tylko z pańskiej strony.
Otóż to, wymiana argumentów. W ich pojęciu polega na tym, że przedstawiają świadka, który sam nic nie widział, tylko słyszał, a my szukamy, badamy, udowadniamy, że wszystko, dokładnie wszystko, co ten rzekomy świadek Hovlener gadał, jest bezpodstawne, skłamane i że produkcja telewizyjna Liebe TV, prosto mówiąc, WDR wygiwała. A oni to nazywają wymianą argumentów. Zresztą dodam to na marginesie. Oświadczenie Hovlenera podważa przewodniczący Związku Niemieckich Spadochroniarzy pułkownik leutnant Georg Rauch. Nic nie słyszał też o całej tej sprawie doktor Walter Bell, wówczas niemiecki lekarz pułkowy.
Wracając jeszcze do tego najbardziej szokującego fragmentu zeznań Hoflenera, w którym mówi on o zamordowaniu przez Polaków swoich własnych żołnierzy, to myślę, że warto chyba zacytować fragment pisemnego oświadczenia, które otrzymał pan w końcu października od doktora Mieczysława Młotka, autora monumentalnego, udokumentowanego dzieła historycznego pod tytułem Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich.
Tak, stwierdza on jako historyk tej dywizji na podstawie dokumentów, które ma w swoim posiadaniu, że, cytujemy,
jedynym oficerem, który w dniu 12 maja na wzgórzu 593 został wzięty do niewoli przez drugi batalion trzeciego pułku spadochronowego, był podporucznik Edward Rynkiewicz, który w dniu 27 listopada 1945 powrócił do dywizji. Należał do drugiego baonu strzelców karpackich.
Był to cytat z oświadczenia doktora Młotka. Sądzę, że włączył pan to oświadczenie do swojej dokumentacji tylko dla porządku. Podejrzenie bratobójczego mordu, to znaczy własnych rannych żołnierzy, jest tak fantastyczne, że chyba nawet z największym zapasem złej woli nie można mu wierzyć. Czy zamierza pan coś jeszcze robić w tej sprawie?
Proszę pana, starałem się w imieniu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, a także posądzonych polskich żołnierzy załatwić sprawę polubownie. Chodziło mi jakiś gest przeproszenia od telewizji redakcji Westdeutscher Rundfunk. Ponieważ oni nie podjęli tej propozycji, zwrócę się z zażaleniem do władz nadzorczych, czyli to tak zwanej Rady Administracyjnej Westdeutscher Rundfunk.
A jeśli i to nie da spodziewanego efektu?
Proszę pana, żyjemy w kraju praworządnym, więc droga do sądu też jest otwarta. Poza tym żyjemy w kraju, gdzie obowiązuje wolność myśli, słowa i druku. Wykorzystam wszystkie możliwości, by tak jak dzisiaj w języku polskim w waszym radiu, także w języku niemieckim, w niemieckiej prasie, a taką możliwość mam, zdementować kłamstwa.
Spróbujmy więc podsumować. Choć sprawa tej szkodliwej, powiedziałbym, prowokacyjnej audycji telewizyjnej z 18 marca 1983 roku nie jest jeszcze zupełnie zakończona. Została jednak udowodniona bezpodstawność kłamliwego zarzutu. Nie ukaże się już ono w powtórce audycji. Ufam, że powtórkę tę poprzedzi także wyjaśnienie i jakaś forma przeproszenia tych, na których rzucono cień strasznego podejrzenia. Główna w tym zasługa pana Aleksandra Tippelta, Niemca, który nie mógł i nie chciał pogodzić się z podjętą próbą fałszerstwa zniesławiającego polskich żołnierzy spod Monte Cassino, jak i właściwą formę naprawienia wyrządzonej im krzywdy. Chciałbym panu w ich imieniu serdecznie podziękować.
Dziękuję. Drogi panie, znajomość historii i moje osobiste polityczne doświadczenia mówią mi, was die Historiker von heute nicht geklärt haben, benutzen morgen die Demagogen.
Czyli, może przetłumaczę, kłamstwa, których nie wyjaśnią dzisiejsi historycy, wykorzystają jutrzejsi demagodzy. Dziękuję panu za rozmowę.
Była to audycja Michała Kołodzieja zatytułowana O rzekomej zbrodni pod Monte Cassino, nawiązująca do nadanego w marcu 1983 roku programu telewizji zachodnio-niemieckiej, w którym przypisano walczącym o klasztor Monte Cassino polskim żołnierzom popełnienie zbrodni na rannych jeńcach niemieckich. rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.